Piąta Księga Mojżeszowa, piąty rozdział, wersety od 6 do 21. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie bóstw, żadnych wyobrażeń, czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, nisko na ziemi albo głęboko w wodzie. Nie składaj im pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Nie używaj imienia Jahwe, Twojego Boga, nadaremnie, gdyż Jahwe nie pozostawi bez kary tego, kto nadużywa Jego imienia. Przestrzegaj dnia szabatu. Święć go tak, jak rozkazał Ci Pan, Twój Bóg. Pracuj 6 dni, wtedy wykonuj wszelką swoją pracę. Ale 7 dzień przeznacz na szabat dla Pana, Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydlę, ani Twój osioł, ani żadne Twoje zwierzę, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie Twoich bram. Niech odpocznie Twój sługa i Twoja służąca podobnie jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził cię stamtąd Pan, Twój Bóg, mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci Pan, Twój Bóg, obchodzić dzień szabatu. Szanuj swojego ojca i swoją matkę, tak jak przykazał ci Pan, Twój Bóg, by dzięki temu długo żyć na ziemi i cieszyć się powodzeniem w ziemi, którą daje ci Pan, Twój Bóg. Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. Nie pożądaj żony swojego bliźniego, nie pragnij domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. To jest Boże Słowo. Czy masz w domu lustro? Śmieszne pytanie, tak? Czy jak często z niego korzystasz? Czy jest to okazjonalne, powiedzmy, raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, raz na rok, raz na tydzień? To są oczywiście retoryczne pytania. Dlaczego? No, bo każdy z nas ma w domu lustro, potrzebuje lustra i przegląda się w tym lustrze codziennie. Bo to pokazuje nam, że lustro jest rzeczą, której potrzebujemy do codziennego funkcjonowania. Lustro jest nam potrzebne, żebyśmy mogli widzieć siebie, żebyśmy mogli widzieć, jak wyglądamy. I każdy z nas tego lustra potrzebuje. Ale kluczowe pytanie, jakie należy sobie postawić, to czy właściwie wykorzystujemy to lustro? Nie aż każdą dobrą rzecz można wykorzystywać w niewłaściwy sposób. Nóż, który wykorzystujemy do krojenia, powiedzmy, tego naszego codziennego chleba, może być użyty do zamordowania człowieka. Nóż jest dobrą rzeczą. Pożyteczną rzeczą, ale można go stosować właściwie, jak i niewłaściwie. Tak samo jest z lustrem. Dlatego ważne jest, aby właściwie korzystać z lustra. Jedni ludzie przeglądają się w lustrze po co? Żeby się podziwiać. Żeby sobie patrzeć na siebie, jak ja jestem piękny, jak ja jestem wspaniały. Och, ach i ech. Prawda? Mogą stanąć tak i podziwiać swoje mięśnie, czy swoją urodę. I w ten sposób utwierdzają swoją własną próżność, czy też własną pychę. I to jest to niewłaściwe wykorzystanie lustra. Ale też lustro można używać właściwie. Możemy we właściwy sposób. Wtedy, kiedy chcemy zobaczyć siebie takimi, jakimi jesteśmy. Jeżeli chcemy zobaczyć, jacy naprawdę jesteśmy, to potrzebujemy lustra i to lustro wtedy pokaże nam wszelkie nasze niedoskonałości. Czy to może jakąś plamę na ubraniu, czy to może jakiś obcy pojawił się nie w tym miejscu, co powinien. Tak, więc różne niedoskonałości obnaża i wtedy możemy coś z tym zrobić. Lustro jest po to, żeby obnażyć czy pokazać nam nasze braki. I dzisiaj mam nadzieję, że zaczniemy nową serię kazań. Jak już można się domyśleć z fragmentu, który przeczytałem, będzie to seria kazań dotycząca dekalogu, dziesięciorga przykazań. Dlaczego dekalog? Ponieważ dekalog jest lustrem naszej duszy. Kiedy spojrzymy na przykazania, na te 10 przykazań, to od razu widzimy siebie. Widzimy, jaki jest stan naszej duszy. I tak każdego dnia, jak przeglądamy się w lustrze, tak samo powinniśmy korzystać z tego lustra, żeby się w nim przeglądać. Powinniśmy w nim codziennie weryfikować siebie w oparciu o te 10 przykazań. I powinniśmy wykorzystywać ten dobry i święty dekalog we właściwy sposób. Nie po to, żeby widzieć siebie, ach, jaki ja jestem wspaniały, nie jestem taki jak tamci. Tak, bo nie robię tego, co tamci. Ale żeby patrzeć na 10 przykazań i żeby te 10 przykazań, ten dekalog obnażał nasze braki. I to jest ten właściwy sposób patrzenia w lustro, patrzenia na dekalog. Więc dzisiaj wstęp do dekalogu. Zacznijmy od wstępu do dekalogu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się albo zastanawiałaś się, dlaczego Bóg zaczyna dekalog, czyli 10 przykazań, od stwierdzenia, od zdania: ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Kiedy spojrzymy na inną wersję, znaczy inną wersję, dekalog jest też wspomniany w innym miejscu, w drugiej księdze Mojżeszowej, dwudziesty rozdział od pierwszego wersetu, i tam też jest powiedziane, czy dekalog zaczyna się od stwierdzenia: ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To zdanie było na tablicach kamiennych, razem z 10 przykazaniami. Dlaczego? Szczerze mówiąc, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem, aż do momentu, jak zacząłem przygotowywać się do tego kazania. Więc przyjrzyjmy się, co nam mówi ten wstęp do dekalogu. To stwierdzenie mówi nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mówi nam, kim jest Bóg. Kim jest ten, który mówi do Izraelitów. Jest to Bóg, którego imię brzmi Pan, Jahwe. Jest to ich Bóg. Bóg, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu, więc On jest Bogiem Izraelitów. Więc słowa, które następują po tym stwierdzeniu, są słowami samego Boga. Te przykazania pochodzą bezpośrednio od Boga, nie od Mojżesza, który był jedynie pośrednikiem, ale od Boga. Po drugie, ten wstęp mówi nam, że Pan, ich Bóg, wyprowadził ich z niewoli w Egipcie. Bóg okazał Izraelitom ogromną dobroć, kiedy wyprowadził ich z niewoli. Byli niewolnikami, byli sługami, byli prześladowani w pewnym sensie. Zabijano ich dzieci, męskich potomków, żeby liczba ich nie wzrastała. Dodawano im pracy po to, żeby ich pognębić, więc mieli trudny czas w Egipcie. Ale Bóg wyswobodził ich z tej niewoli. Nie byli już dłużej niewolnikami Faraona, byli wolnymi ludźmi. Ale też kiedy Bóg mówi o wyprowadzeniu ich z domu niewoli, to wskazuje na te wszystkie wspaniałe rzeczy, wielkie rzeczy, których dokonał Bóg dla Izraelitów, żeby ich uwolnić z niewoli egipskiej, plagi egipskie, przejście przez Morze Czerwone, rozdzielenie Morza Czerwonego, zniszczenie Faraona i jego armii oraz szczególna Boża obecność, która im towarzyszyła w trakcie wędrówki przez pustynię. To były wielkie rzeczy, jakich Pan dokonał dla wyprowadzenia ich z niewoli w Egipcie. Więc to stwierdzenie, ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, ma przypominać te rzeczy, to kim Bóg jest i jaki jest. Ale pytanie, po co? Po co na samym początku Bóg mówi, kim jest i co uczynił? Bóg mówi to, żeby przypomnieć, kim jest i czego dokonał. Bóg chce, żeby Izraelici pamiętali, że Bóg jest wielkim i potężnym Bogiem. Poprzez to Bóg chce, żeby Izraelici potraktowali te przykazania, które następują, w należyty sposób. Jakiś czas temu Miałem problem, by zaparkować samochód, bo nie było miejsca pod tam, gdzie zwykle parkuję, więc znalazłem miejsce na ulicy, która jest wzdłuż bloku. I kiedy tam postawiłem samochód, nagle pewna pani wyskoczyła, znaczy nie wyskoczyła, wyszła ze swojego mieszkania i zaczęła się na mnie drzeć. I chciała, cichutko proszę, i chciała, żebym swój samochód przestawił, bo to jest jej miejsce. Więc poszedłem, tam jakiś znak widziałem na początku drogi, więc poszedłem, żeby się upewnić, co tam jest napisane. No i generalnie był tam zakaz parkowania, za wyjątkiem mieszkańców bloku, w którym mieszkałem, więc każdy mógł postawić samochód w tym miejscu, to nie był prywatny parking tej pani, więc ponieważ ten znak urzędowy mówił mi, co mi wolno, a co nie, więc to było dla mnie wiążące, więc powiedziałem pani, że nie przestawię swojego samochodu generalnie, bo mam prawo tam zaparkować. Podobnie można powiedzieć jest z Bogiem. Bóg poprzez wstęp do dekalogu chce, aby Izraelici potraktowali te przykazania we właściwy sposób. W jaki sposób mają potraktować te przykazania? No Bóg nie chce, żeby Izraelici podchodzili do nich lekceważąco. Nie powinno się do nich podchodzić tak, jakby były to słowa zwykłego człowieka, który nie ma żadnego autorytetu, który nie ma żadnej władzy. Kiedy kogoś lekceważymy, tak? To wszystko, co mówi, traktujemy z przymrużeniem oka. Tak, tak. Tak, tak. Mów więcej. Mów sobie, ja i tak wiem, co ja chcę zrobić, co zrobię. Więc mów dalej. Tak? Jak kogoś lekceważymy, to nie traktujemy tego poważnie. Więc Bóg nie chce takiego podejścia. Bóg nie chce, żeby też podejść do dekalogu jako wyłącznie zbioru pewnych zasad moralnych. Oczywiście dekalog definiuje nam, co jest dobre, a co złe. Dekalog jest, czy nam się to podoba, czy nie, zbiorem zasad moralnych. Kiedy mówi, Bóg mówi nie zabijaj, to znaczy, że zabijanie, mordowanie ludzi jest złe. Kiedy Bóg mówi nie kradnij, to znaczy, że kradzież jest zła. Więc Bóg definiuje nam, co jest dobre, a co złe. I dekalog jest podstawą całego prawa nadanego Izraelitom za pośrednictwem Mojżesza, ale czy dekalog możemy ograniczyć wyłącznie do zbioru zasad moralnych? To jestem przekonany, że dekalog jest czymś więcej niż tylko zbiorem jakichś zasad. Skoro to są przykazania samego Boga, to jak powinny zostać przyjęte przez Izraelitów, przez człowieka? Z najwyższym szacunkiem i czcią. Te wszystkie przykazania mają bezpośredni związek z Bogiem. W końcu to Bóg je dał. Bóg poprzez dekalog mówi swojemu ludowi, kim i jaki jest. Bóg poprzez dekalog mówi swojemu ludowi, jak ma być czczony. Jak ma być mu oddawana cześć. Bóg swojemu ludowi mówi, że wymaga od niego uwielbienia, tak? Że od człowieka wymaga uwielbienia. Więc poprzez wstęp do dekalogu Bóg oczekuje, że dekalog będzie podstawą lub też normą uwielbienia Boga przez Izrael. Ten wstęp, jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, mówi nam, że Bóg oczekuje od swojego ludu uwielbienia. Nie lekceważenia. Nie zbioru, nie traktowania jako zbiór zasad, Bóg oczekuje uwielbienia. Jakiego uwielbienia wymaga Bóg? Patrząc na 10 przykazań, możemy zobaczyć, jakiego rodzaju Bóg uwielbienia oczekuje. I tutaj jest 5 punktów. Mamy 10 przykazań, ale tylko 5 punktów, więc prześledźmy te punkty. Pierwsze przykazanie, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Na samym początku Bóg określa, kto może być obiektem uwielbienia. Obiektem uwielbienia może być jedynie Pan Bóg. ale też Bóg mówi, że to Jego należy uwielbić. To wymaga odrzucenia wszelkich innych bogów, bożków, bóstw, bałwanów, tego wszystkiego, czemu człowiek oddaje boską cześć, tego wszystkiego, czemu człowiek służy. I czemu i dla czego żyje generalnie. Tylko Bóg może być obiektem uwielbienia. Po drugie, Bóg mówi, nie czyń sobie bóstw, żadnych wyobrażeń, czegokolwiek, co jest wysoko na ziemi, na niebie, czy pod ziemią, czy w wodzie pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. Więc w tym przykazaniu Bóg mówi, że to On, sam Bóg definiuje, jak ma wyglądać to uwielbienie, którego On wymaga, czy oczekuje. Nie możemy sobie wymyśleć sposobu, w jaki będziemy Boga wielbić. Tak postępują poganie. Oni sobie wymyślają bóstwo oraz wymyślają sobie sposób, w jaki to bóstwo będzie czczone, będzie wielbione. My musimy dopasować się do Boga. To Bóg musi nam powiedzieć, jak mamy oddawać Mu cześć i chwałę. Nie możemy Boga uwielbić na naszych warunkach. Sposób, który nam się wydaje właściwy. Musimy to zrobić na Jego warunkach. To Bóg definiuje, jak ma być uwielbiony. Trzecie przykazanie. Jedenasty werset. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Imię jest powiązane z osobą. One są połączone. Kiedy myślisz o jakiejś osobie, to myślisz o jej imieniu. Więc to, jak podchodzisz do imienia, odzwierciedla to, jak podchodzisz do osoby. W naszej kulturze nie traktujemy tych rzeczy zbyt poważnie, zbyt doniośle, więc posłużę się pewną ilustracją. Pewnego razu na spotkaniu rodzinnym usłyszałem, jak jedna z moich kuzynek zwraca się do swojej mamy. Daj spokój, Ewcia. No nie, czyli takie lekceważąco. I to mnie zszokowało, ponieważ no ja do mojej mamy nigdy bym się tak nie odezwał. Tak, to nie znaczy, że nigdy nie powiem jej imienia. Tak, mogę powiedzieć, mamo, tak, to jest moja mama Ela, ale nie powiem w taki sposób, żeby okazać jej brak szacunku, czy lekceważąco. Tak, ponieważ mam szacunek dla swojej mamy, w związku z tym nie będę szastał jakby jej imieniem, prawda? No daj spokój, Elcia. To jest niewłaściwe. Tak samo jest, jeśli chodzi o to przykazanie. Bóg oczekuje, że nasza postawa w uwielbieniu Boga będzie właściwa. Będzie przepełniona głębokim szacunkiem dla Jego osoby. Będzie pełna bojaźni Bożej. W Biblii bojaźń Boża jest zawsze czymś dobrym i pozytywnym. Jest niczym innym, jak właśnie taką postawą, która do głębi przesiąknięta jest szacunkiem i ufnością do Boga, do Jego osoby, do Jego imienia. I takiej postawy wymaga Bóg w uwielbieniu. Nie lekceważącego podejścia do Boga, ale postawy głębokiego szacunku, ufności do Boga. Kolejne przykazanie, czwarte. Pamiętaj, przestrzegaj dnia szabatu, czy pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sabat był wielką sprawą. Izraelici mieli mieć 7-dniowy tydzień, w którym 7 dzień miał być dniem wolnym od pracy. I był to szczególny dzień poświęcony Panu. I bardzo ważne było, aby przestrzegać tego dnia. Nieposłuszeństwo było karane śmiercią. Tym samym możemy powiedzieć, że Bóg w uwielbieniu wymaga posłuszeństwa. Jak Bóg coś nakazuje, to ma to być przestrzegane, zachowywane. Nie można Boga uwielbić, nie będąc Mu posłusznym w tym wszystkim, co On nakazuje. Uwielbienie Boga wymaga całkowitego posłuszeństwa. I w końcu mamy piąty element uwielbienia, jakiego wymaga Bóg. Czcij ojca swego, czy szanuj ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj. Jeśli spojrzymy na przykazania, na dekalog, można by z lotu ptaka, to możemy ten dekalog podzielić na dwie części. Pierwsza część, pierwsze cztery przykazania odnoszą się bezpośrednio do Boga, a pozostałe przykazania odnoszą się do człowieka. Czyli druga część mówi Izraelitom, czy mówiła Izraelitom, jak powinni traktować siebie nawzajem. Tak? Nie wolno im mordować, nie wolno im kraść, nie wolno im pożądać. Więc to, jak Izraelici odnosili się do siebie nawzajem, jak traktowali siebie nawzajem, też było elementem uwielbienia Boga. Codzienne życie wśród innych ludzi jest częścią, czy powinno być częścią oddawania czci Bogu. W związku z tym trzeba powiedzieć, że uwielbienie Boga dotyczy wszystkich aspektów życia, codziennego życia. Nie można tego rozdzielać na siódmy dzień, na sabat. I w sabat jestem święty, i w sabat to jest dzień dla Pana, więc robię rzeczy dla Pana, a pozostałe sześć dni to ja jestem Panem sobie, tak? I robię to, co uważam, co mi się podoba. Nie. Sześć dni jest sabat Pana. Siódmego dnia jest sabat Pana, ale przez sześć dni, jak i siódmego dnia, każdy Żyd był zobowiązany, aby wielbić Boga. Więc dla uwielbienia Boga ma znaczenie to, jak funkcjonujesz, może być w kościele, jak i poza nim. I idealnie by było, gdyby nie było żadnej różnicy. Albo lepiej, żeby to było jedno życie, którego celem i pragnieniem jest uwielbienie Boga w każdym aspekcie życia. Zatem mamy pięć elementów, które składają się na uwielbienie Boga. Jedynie Bóg może być obiektem uwielbienia. To Bóg definiuje, jak ma być uwielbiony. Bóg wymaga konkretnej postawy serca w uwielbieniu Jego. Uwielbienie Boga wymaga całkowitego posłuszeństwa Jemu oraz uwielbienie Boga dotyczy wszystkich aspektów życia. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że uwielbienie Boga wymaga całkowitego poddania Bogu całej naszej istoty, całego naszego życia. Tylko takie uwielbienie podoba się Bogu i tylko takie uwielbienie może być przyjęte przez Niego, przez Boga. Pismo uczy nas, że dekalog możemy sprowadzić do dwóch przykazań. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Te dwa przykazania potwierdzają, że Bóg jest zainteresowany tylko takim uwielbieniem, które wymaga całej naszej istoty oddanej całkowicie Bogu we wszystkich aspektach naszego życia. To uwielbienie musi być motywowane miłością do Boga i do bliźniego. Ale jaka ma być to miłość? Całym sercem, całą myślą, całą duszą. Bóg wymaga całościowego uwielbienia, żeby cały człowiek, całą swoją istotą uwielbił Go. I takiego uwielbienia wymaga Bóg od swojego ludu. Takiego uwielbienia wymaga Bóg nie tylko od swojego ludu, ale od każdego człowieka, ponieważ On jest Stwórcą. I tutaj pojawia się poważny problem. Patrząc na siebie samych, przez pryzmat tego, jakiego uwielbienia oczekuje Bóg, to kiedy patrzymy na siebie przez pryzmat 10 przykazań, to do jakiego wniosku dochodzimy? Czy jesteśmy w stanie uwielbić Boga zgodnie z Jego wymogami? Odpowiedź musi być negatywna. Nie. Nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy grzesznikami. To dekalog nam bardzo jasno pokazuje. Jesteśmy grzesznikami. Grzech powoduje naszą całkowitą niezdolność oraz niemoc do uwielbienia Boga. Nie jesteśmy w stanie uwielbić Boga. Tylko jedna osoba uwielbiła Boga w taki sposób. Tylko jedna. Jest to Pan Jezus Chrystus. Tylko On uwielbił Boga w należyty sposób. Kiedy spojrzymy na Jego życie, to widzimy właśnie tych pięć cech, odnośnie dotyczących uwielbienia Boga, widzimy, jak one są widoczne w tym wszystkim, co Jezus robił. Możemy się zastanowić, czy zadać pytanie, czy Jezus w doskonały sposób wypełnił dwa królewskie przykazania miłości. Czy Jezus kochał Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli? Czy kochał bliźniego swego jak siebie samego? Gdzie powinniśmy szukać odpowiedzi? Krzyż Chrystusa to jest odpowiedź na te pytania. I tam powinniśmy szukać na nie odpowiedzi. Powinniśmy spojrzeć na Jego ukrzyżowanie. Ponieważ patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa, widzimy te wszystkie odpowiedzi. Dlaczego Jezus tam zawisł? Dlaczego Jezus został ukrzyżowany? Jezus, zanim został ukrzyżowany, zapowiadał, że to się stanie. Zapowiadał, że zostanie wydany na ukrzyżowanie i umrze. Tak było zapowiedziane w Starym Testamencie przez proroków. Taka była Boża wola. Dlatego modlił się, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Więc Jezus znalazł się na krzyżu, ponieważ był posłuszny Ojcu. Jak bardzo był posłuszny? Nie zawahał się oddać swojego życia. Był posłuszny, można powiedzieć, aż do końca. Jezusa oskarżano o wiele rzeczy i domagano się dla Niego kary śmierci. Ale gdy Piłat Go sądził, nie znalazł w Nim nic, co by zasługiwało na karę, na potępienie. Wszystkie oskarżenia okazały się nieprawdziwe. Jezus był niewinny, jeśli chodzi o prawo ludzkie. Ale też Jezus był niewinny, jeśli chodzi o prawo Boże. Piotr mówi o Jezusie, cytując Stary Testament, On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. To znaczy, że posłuszeństwo Jezusa było doskonałe. A jeśli było ono doskonałe, to znaczy, że musiało ono być doskonałe we wszystkich aspektach Jego życia, bo aż Jezus grzechu nie popełnił. Dlaczego Jezus znalazł się na krzyżu? Czy w ten sposób szukał chwały dla siebie samego? Gdyby szukał chwały dla siebie samego, to dążyłby do swojego wywyższenia, do wyniesienia. Miał ku temu wiele różnych okazji czy możliwości. Czytamy na przykład o tym, że w pewnym momencie ludzie chcieli go obwołać królem. Co Jezus zrobił? Uciekł od nich na pustynię. On nie chciał być królem. On wiedział, że jego przeznaczenie, jego cel to jest krzyż, to jest ta hańba krzyża. Krzyż nie był elementem wywyższenia, ale uniżenia. Krzyż nie był nagrodą, ale był karą dla przestępców. Więc ukrzyżowanie związane było z hańbą. Dlaczego więc to zrobił? Dlaczego poszedł na krzyż? Ponieważ nie szukał własnej chwały. Jezus szukał chwały swojego Ojca. Dla Niego, dla Ojca, dla Jego chwały był gotowy oddać swoje życie. To pokazuje nam, że Jego serce było przepełnione, czy jest przepełnione bojaźnią Bożą. To pokazuje stosunek Jezusa do imienia Bożego, do osoby Ojca. On całym sobą czcił Ojca od początku do końca, we wszystkich aspektach swojego życia. Dlaczego Jezus zawisł na krzyżu? Nie stało się to z powodu Jego win czy Jego grzechów. Była to Boża wola. W ten sposób Bóg ukarał Jezusa za winę Jego ludu. Jezus wziął na siebie grzech świata. Dlaczego Jezus się na to zgodził? Powodem była miłość do grzeszników, takich jak ty czy ja. Więc krzyż jest wyrazem największej miłości do bliźniego. Jezus ukochał swoich i do końca i wydał siebie za nich, aby mieli życie wieczne. Więc on nam pokazuje, że Jezus ukochał swojego bliźniego. Więc krzyż Chrystusa pokazuje nam, że Jezus kochał Ojca ponad wszystko. Był Mu doskonale posłuszny we wszystkich aspektach życia. Szukał Jego chwały, ale też pokazuje ogrom miłości Chrystusa do grzeszników. Jezus w ten sposób uwielbił Ojca. I Bóg potwierdził to, wzbudzając Go z martwych. Więc tylko Jezus, jako jedyny człowiek, jako Bóg człowiek, tylko Jezus uwielbił Ojca, uwielbił Boga. Więc widzimy, że Bóg oczekuje doskonałego uwielbienia od każdego z nas. Ale Bóg wie, że nikt z nas z powodu grzechu nie jest w stanie uwielbić Boga we właściwy sposób. Nikt z nas nie jest w stanie wypełnić dekalogu. Nikt z nas. W związku z tym dekalog nie jest dany nam po to, żebyśmy mogli szukać sposobu na zbawienie poprzez wypełnianie tych różnych przykazań. Dekalog raczej nam zamyka drogę i mówi, poprzez swoje starania, poprzez swoje wysiłki nie jesteś w stanie uwielbić Boga. Nie jesteś w stanie z powodu twojego grzechu. Cokolwiek zrobisz, będzie to tak niedoskonałe, że Bóg tego nie jest w stanie zaakceptować, ponieważ Bóg jest świętym Bogiem. Bóg jest tym, który nienawidzi grzechu i nie przyjmuje żadnych domieszek, czy żadnych mikstur, żadnych kombinacji. To musi być czyste, to musi być doskonałe, tak jak On jest doskonały i święty. Dekalog mówi nam, nie ma dla Ciebie możliwości uwielbienia Boga. I dekalog w pewnym sensie mówi nam, nie patrz na 10 przykazań. Patrz na Chrystusa. Bóg wzywa każdego człowieka do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Bóg wzywa każdego człowieka do tego, żeby przez wiarę być zjednoczonym z Chrystusem. Dlaczego? Każdy z nas pewnie słyszał powiedzenie, że przeciwności się przyciągają. W małżeństwie bardzo często małżonkowie są inni. Są swoimi przeciwnościami i to ich scala w pewnym sensie. Jedno na przykład jest z natury pesymistą, a drugie będzie z natury optymistą i się uzupełniają w ten sposób. Tak też działają magnesy. Jeśli mamy te same dwa bieguny, to te magnesy będą się odpychać. Ale jeśli będziemy mieli przeciwne bieguny, to będą się one przyciągać, aż się połączą, aż staną się w pewnym sensie jednością. Otóż Pan Jezus jest przeciwieństwem, doskonałym przeciwieństwem grzesznika, każdego z nas. On ma to wszystko, czego nam, każdemu z nas brakuje. Ale jeśli tylko przez wiarę uznamy, że potrzebujemy właśnie w naszym życiu Jezusa, Pana, Zbawiciela, aby uwielbić Boga, to następuje przyciąganie, tak, pomiędzy Chrystusem a nami, aż staniemy się jedno z Chrystusem i wtedy wszystkie nasze braki zostają uzupełnione przez Jezusa Chrystusa. On jest tym, który udoskonala, czy czyni doskonałym to uwielbienie, które my składamy Bogu, który jest niedoskonały. Bóg wzywa każdego z nas, abyśmy się stali uczniami Jezusa. Jezus jest mistrzem, jest nauczycielem. On uwielbił Boga w doskonały sposób, więc jeśli chcemy uwielbić Boga, to musimy zostawić dekalog, zostawić nasze uczynki i starania. Musimy zacząć naśladować Jezusa Chrystusa. Musimy zacząć słuchać Jego i wykonywać to wszystko, czego On nakazuje. A ponieważ On uwielbił Boga, to daje nam pewność, że każdy Jego prawdziwy uczeń też uwielbi Boga. On sam to sprawi. On to uczyni. Czy pragniesz uwielbić Boga? Czy jest to twoim pragnieniem, żeby Bóg był uwielbiony? Czy jesteś uczniem Jezusa Chrystusa? Czy zaparłeś się siebie, bierzesz codziennie swój krzyż i naśladujesz Jezusa? Bez uczniostwa, bez bycia naśladowcą Chrystusa nie można uwielbić Boga. Tylko Chrystus uzdalnia nas do tego. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty dałeś doskonałe prawo, doskonały dekalog, który jest dobry i święty. I Ojcze, dzięki Ci za to, że ten dekalog, że możemy patrzeć w niego, że możemy się przyglądać sobie samym właśnie patrząc w ten dekalog te 10 przykazań obnaża wszelkie nasze słabości. Obnaża nas wszelki grzech, wszelką nieczystość, nierówność, Panie. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty to dałeś. I ty też pokazujesz właśnie przez ten dekalog, jakim Bogiem jesteś. Że w tobie nie ma grzechu, że ty nienawidzisz grzechu, że ty wymagasz doskonałego posłuszeństwa we wszystkich aspektach życia. I tylko takie uwielbienie przyjmujesz. I Ojcze, daj nam zrozumieć lepiej właśnie to, jaki jesteś i jakiego uwielbienia potrzebujesz, żebyśmy mogli zdawać sobie sprawę mocniej i mocniej każdego dnia, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa w naszym życiu, jak bardzo potrzebujemy być zjednoczeni z Nim. Jak bardzo potrzebujemy być ukrzyżowani razem z Nim, żeby móc uwielbić Ciebie. Bez Niego nie możemy nic uczynić. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś pokazywał nam właśnie, żebyśmy jak właściwie używać dekalogu, jak właściwie patrzeć na Niego, jak właściwie patrzeć na siebie, używając tego dekalogu. Żebyśmy właśnie mogli widzieć naszą potrzebę, ogromną potrzebę Chrystusa. Poprzez to, że będziemy widzieć ogrom grzechu w nas. Ojcze, pomóż nam to zrozumieć. Te wielkie prawdy, te wspaniałe rzeczy, żebyśmy mogli wyciągnąć swoją rękę do Chrystusa i uchwycić się Niego i trzymać się Niego przez każdy dzień naszego życia. I żebyśmy w ten sposób, naśladując Jego, mogli uwielbić Ciebie. Żebyśmy codziennie widzieli naszą potrzebę Chrystusa i naszą potrzebę polegania na Nim. Pomóż nam, Ojcze, abyśmy byli lepszymi uczniami, abyśmy coraz bardziej mogli upodabniać się do Jezusa, do naszego Pana, do naszego Mistrza. Żeby nasze codzienne życie w każdym aspekcie było uwielbieniem, było przyjemne dla Ciebie. Ojcze, dzięki Ci za to, że On jest pośrednikiem i że kiedy jesteśmy zjednoczeni z Nim, to On wyrównuje te wszystkie nasze braki. Że On oczyszcza to nasze uwielbienie, tą chwałę, tą część, którą my przynosimy. I czyni ją doskonałym. Ojcze, bądź uwielbiony za Twojego Syna. Amen.